En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne. Radio Filozoficzne Set Contra zaprasza do wysłuchania dyskusji, którą w gronie współzałożycieli naszej rozgłośni toczyliśmy na temat zasady głoszącej, że pokolenie dzieci otacza opieką rodziców i dziadków w ich starości. W rozmowie udział biorą Joanna Skórzak, Andrzej Meherzyński-Wiktor, Piotr Drańko i mówiący te słowa Robert Piłat. Państwo są jeszcze na tyle młodzi, że nie spotkały się może Państwo z tym problemem tak namacalnie w swoim doświadczeniu, ale jednak dla filozofów przemyślenie argumentacji przemawiających za i przeciwko pewnym normom, które są rozpowszechnione w społeczeństwie, a które są też często łamane, jest sprawą podstawowej wagi. Mamy nie tylko postępować według reguł, które uznajemy i uznajemy za szlachetne, ale również umieć uzasadnić to, dlaczego to czynimy. I jedną z takich reguł, która rzadko podlega zakwestionowaniu, ale jest trudna do i zrozumienia, i uzasadnienia, jest reguła opieki międzypokoleniowej, opieki konkretnie nad ludźmi starszymi. Czytamy alarmujące statystyki, które powiadają, jak bardzo niknie ta gotowość do udzielania takiej opieki wśród ludzi, no, krajów cywilizowanych. Jak czytamy, bardzo wiele osób badanych nie jest nawet pewna do końca, czy na przykład jedno z ich rodziców żyje. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim rodzin, które od dawna są już w stanie właśnie po rozwodzie, czy nie utrzymują wzajemnie kontaktów. Więc ten rodzaj braku zainteresowania międzypokoleniowego i braku odczuwania siły tego imperatywu, aby opiekować się ludźmi starszymi, daje do myślenia w tym sensie, że pokazuje, że nie jest łatwo nie tyle czynić to, bo to zawsze było trudne. Trudno jest opiekować się ludźmi, prawda, w podeszłym wieku, którzy są też chorzy, wymagający i tak dalej. Ale również trudno to sobie wyjaśnić, dlaczego ten imperatyw jest tak ważny. Jak podejść do tego imperatywu? W jaki sposób wyłożyć go sobie i uzasadnić tak, aby rzeczywiście dla krytycznego, filozoficznego umysłu pojawiał się jako imperatyw przekonujący, silny i wart obrony?
Zastanawiam się, czy taki imperatyw w ogóle istnieje, bo w sytuacji, kiedy dzieci wychowywane przez rodziców mają dobry kontakt z rodzicami, to jest rzecz naturalna, że na starość zajmą się rodzicami, bo pewne przywiązanie dzieci dobrze traktowanych w dzieciństwie przez rodziców do rodziców jest raczej rzeczą powszechną i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości. Ale problem pojawia się w sytuacji, kiedy jest konflikt. Czy w przypadku konfliktu między rodzicem a dzieckiem, to dziecko nadal ma obowiązek zajmowania się na starość swoim rodzicem? Pewnie wiele osób zna takie przykłady, gdy dziecko w jakimś poczuciu krzywdy doświadczonej przez rodzica po prostu zrywa kontakt. Jeżeli dzieje się to w momencie, kiedy to dziecko wchodzi w dorosłe życie, to rodzic jest w tym stanie, że nie potrzebuje opieki, bo sam jeszcze pracuje i sobie radzi. Ale pytanie powstaje, co będzie za 20-30 lat, kiedy takie zerwane kontakty spowodują to, że dziecko nie ma kontaktu z rodzicem w podeszłym wieku, który już nie może sobie sam poradzić. I czy właściwie patrząc z boku, nie znając dokładnie sytuacji takiej z punktu widzenia osoby, która emocjonalnie nie przeżywa tego, co ta skrzywdzona osoba. Czy można jej jakoś spróbować doradzić, żeby jednak zainteresowała się losem swoich rodziców? Wydaje mi się, że ciężko to uzasadnić, tak przekonać, że jest jakiś taki imperatyw, który nakazuje, że powinno się to uczynić.
Ale właśnie przykład przez panią podany takiego trwałego, wieloletniego konfliktu pomiędzy rodzicem a dzieckiem pokazuje, że ta naturalność, o której mówiła pani na początku, nie jest aż tak naturalna. Bo rzeczywiście naturalnym jest, że jeśli kogoś lubimy, to zabiegamy o niego i z drugiej strony opiekujemy się nim, ale zawsze ta naturalność może być przerwana przez jakieś przypadki życiowe, no, wybuch nienawiści, konflikt, nierozwiązany problem. I to pokazuje, że nie możemy posługiwać się takim argumentem, lubię tę osobę, albo jestem do niej przywiązany i w takim razie przestrzegam tego imperatywu pomocy, opieki. Bo lubienie, sympatia, przywiązanie są, jak się okazuje, no, szczególnie dzisiaj w naszych warunkach cywilizacyjnych, bardzo kruchą materią, która łatwo pęka. A wydaje się, że imperatyw powinien być silniejszy. Powinien również dotyczyć tych osób, które z jakichś powodów no, nie mają pięknego życia ze swoimi rodzicami. Albo są w jakiejś wymuszonej rozłące, albo w stanie trwałego konfliktu, albo jeszcze w jakichś innych tarapatach, które się często zdarzają.
Chyba ciężko, żeby sytuacja potoczyła się tak, że wszystko układa się dobrze, relacje są bez zastrzeżeń i nagle coś wybucha, że się zrywa ten kontakt. Mi się wydaje, że to jest problem leżący u początku. No i trzeba wskazać, że tutaj winę ponosi rodzic też, jako osoba, która od początku kształtuje tę relację. Dziecko, gdy się rodzi, nie jest świadome tego, jak powinna wyglądać relacja. Znaczy, no, dziecko nie ma refleksji na początku. I dopiero z wiekiem jakoś, dopiero w wieku właściwie dojrzewania zaczynają się takie już otwarte konflikty między rodzicami a dziećmi, tak mi się daje. Że to dopiero z jakiejś złej postawy rodzica wynika zła postawa dziecka w przyszłości.
Właściwie pani zdaniem ostoją tego imperatywu opieki jest prawidłowa relacja pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jeżeli ta relacja jakoś pęka, to trzeba by cofnąć się do źródła problemu i ten problem najpierw rozwiązać, a wtedy naturalnie jakby powróci ta gotowość do sprawowania opieki, bo to będzie naturalna konsekwencja prawidłowych relacji, jeżeli tylko by się dało rozwiązać ten problem, który je zaburzył. Więc cały czas podstawą pani argumentacji byłaby relacja. Relacja między rodzicem i dzieckiem sama w sobie buduje taki imperatyw opieki, jeżeli tylko jest prawidłowa.
To znaczy, ja myślę, że to można przenieść szerzej, że to nie jest tylko tak, że to jest relacja, która buduje ten imperatyw dziecka w stosunku do rodziców, czy wcześniej rodzica w stosunku do dziecka, ale ogólnie odpowiedzialność ludzi za siebie. Jeżeli jest jakaś głęboka relacja między ludźmi, którzy nawet nie są spokrewnieni, czy dużo dalej, to i tak taka relacja powoduje odpowiedzialność za drugą osobę. Więc wydaje mi się, że podstawą jest relacja po prostu.
Ja nie wiem, czy my mówiąc o imperatywie, nie powinniśmy się odwołać do tego, co Kant pisał o imperatywach. I u Kanta mamy imperatywy hipotetyczne i jeden imperatyw kategoryczny. Czy rzeczywiście ten imperatyw moralny, który wyznacza całą sferę moralności, czy on ma brzmieć tak, jak w wydaniu kantowskim? Imperatyw kantowski powoduje rozmaite problemy ze względu na pewną sztywność tej etyki, która jest na nim zbudowana. Ale to na szczęście nie jest bezpośrednio związane z naszym problemem. Ale jest u Kanta bardzo ważna intuicja. Właściwie nie intuicja, to explicite, expressis verbis powiedziane, że te podstawy moralności mają charakter raczej formalny. I jeżeli chcemy mówić o imperatywie opieki nad osobą starszą, ze względu na to, że ona jest osobą bliską, związaną z nami powiązaniami rodzinnymi czy innymi, to trzeba pamiętać, że tutaj poruszamy się w obrębie imperatywów hipotetycznych. I one są zawsze zrelatywizowane do okoliczności, w których przychodzi taki imperatyw realizować. Nie będziemy w stanie znaleźć tutaj w przestrzeni praktycznej takich reguł, które są bezwarunkowe, ale to nie znaczy, że budujemy relatywistyczną etykę, prawda? dla mnie myślenie o tych kwestiach, w ogóle myślenie o etyczności człowieka jest związane przede wszystkim z pojęciem odpowiedzialności. Odpowiedzialności właśnie w sensie formalnym. Natomiast materialnie ta odpowiedzialność często jest polem rozmaitych konfliktów, prawda? I teraz byłbym skłonny stwierdzić, że jeżeli ktoś rezygnuje, i to znowu taki kantowski sposób myślenia, jeżeli ktoś rezygnuje z opieki nad osobą starszą ze względu tylko i wyłącznie na przykład na własną wygodę i jakby jego motywacja na tym się zamyka, to jest to postępowanie, które jest moralnie wątpliwe. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy ja muszę się zmierzyć z innymi zagadnieniami, za które też jestem odpowiedzialny. To może być wychowanie dzieci na przykład. Ale to jest częsta sytuacja, ona jest coraz rzadsza w Polsce, ale myślę, że częstsza w tym momencie na wsi czy w mniejszych miastach. Niemniej to była kiedyś sytuacja powszechna, prawda? Babcia w domu, babcia, dziadek, starszy, co z nim zrobić? Decyzja o tym, żeby nie oddawać takiej osoby, brzydkie bardzo słowo oddawać, ale to niestety teraz też się zmienia troszeczkę, ale dawniej tak wyglądały te domy opieki, prawda? Jest zupełnie naturalne, żeby tego unikać na wszelkie możliwe sposoby, ale już konkretnie jak tę opiekę sprawować? Czy mam ją sprawować sam, czy mam postarać się o jakieś osoby do pomocy, czy ją podzielić z jakąś może dalszą rodziną? Prawda? Bo tam są jeszcze dzieci w tym domu i tymi dziećmi też się trzeba zająć. Może się okazać i tak się niejednokrotnie dzieje przecież, że nagle opieka nad osobą starszą jest sprawowana kosztem wychowywania osób młodszych. Między rodzicem a dziadkiem, jeżeli u dziadka dochodzi do już takiej bardziej posuniętej demencji, bardzo często dochodzi do szkodliwych dla dzieci, dla psychiki dziecięcej konfliktów. Czy tam nagle wychodzą jakieś sprawy, które były przez dziesięciolecia zagrzebane, a nagle się pojawia, prawda, pretensje o to, że śniadania do szkoły mi nie robiłaś, prawda? Albo że a ty jako dziecko sprawiałaś kłopoty w szkole i to nagle urasta do rangi straszliwych problemów, które kończą się jakimiś karczennymi awanturami, których dziecko w ogóle nie powinno być świadkiem, a przynajmniej lepiej, żeby nie było. Także tutaj ta odpowiedzialność, prawda, jest zawsze umieszczona w polu rozmaitych innych odpowiedzialności i nie będzie nam dane znaleźć uzasadnienia dla takiego konkretnego imperatywu, który mówi, że tak, w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, masz się zajmować osobą starszą. A co jeśli rodzic na przykład bił dziecko przez połowę jego życia? Czy to nie będzie potwornie destruktywne dla tego młodego jeszcze, prawda, człowieka, który zaczyna się tym człowiekiem starszym na starość zajmować, prawda? To czy w tym momencie decyzja o podjęciu takiej bezpośredniej opieki, a nie na przykład sfinansowaniu tej opieki w takim czy innym ośrodku, czy nie będzie decyzją tak naprawdę ponownego podporządkowania się komuś, kto był skrajnie opresywny jako rodzic? A niekoniecznie musi być właściwą decyzją. Niekoniecznie musi być decyzją odpowiedzialną.
Właśnie, pan skierował dyskusję na te tory, moim zdaniem bardzo słusznie, poszukiwania materialnych ograniczeń tego imperatywu. Właśnie przez nawiązanie do kantowskiego hipotetycznego imperatywu, no wyszło na jaw, że trzeba szukać materialnych warunków, czyli kiedy tak, kiedy nie, kiedy mniej, kiedy bardziej ten imperatyw działa. Jeden z takich warunków właśnie już był podany wcześniej, to jest sama relacja rodzicielska, no ale to nie wystarczy, trzeba podać inne warunki, prawda, również zewnętrzne, historia, prawda, danej relacji. Krzywda jest takim niewątpliwie warunkiem ograniczającym, stan istnienia krzywdy. I pewnie dałoby się jeszcze więcej ich znaleźć, no i słusznie chyba mówi pan, że trudno byłoby z kolekcji takich argumentów materialnych zbudować taki zawsze ważny, zawsze obowiązujący imperatyw. No tym niemniej, kiedy pyta nas ktoś dlaczego, albo zastanawiamy się sami dlaczego, albo w sytuacji bardzo poważnej decyzji, czy tak, czy nie, czy podjąć się bardziej wymagającej i czasochłonnej opieki, czy też wycofywać się na pozycję kogoś, kto to jedynie łoży, a nie angażuje się, albo wręcz, jak to przecież się zdarza bardzo często, w ogóle wymigać się od odpowiedzialności, to w takich sytuacjach jednak musimy podać ten warunek materialny, podać to uzasadnienie imperatywu opieki. Więc tak czy owak staje przed nami pytanie, które z tych czynników są ważniejsze, które mniej ważne, które najbardziej by uzasadniały, a które mniej by uzasadniały to, że jesteśmy gotowi sami przed sobą i też przekonywać innych ludzi do tego, że powinni to robić.
Ja zgodzę się oczywiście z moimi przedmówcami, z tym, że nie da się ustalić takiego imperatywu, nie da się jednego imperatywu ustalić, a to dlatego, że decyzja o opiece nad dziadkiem, rodzicem, osobą starszą, która pozostaje gdzieś w rodzinie, jest chyba decyzją osobistą. I jest to osobista decyzja każdego człowieka, każdego, który zostaje postawiony w tej sytuacji. I decyduje o tym zarówno relacja, historia relacji, warunki materialne, jakie są w domu. Dzieci, które się pojawiają, dla których właśnie ta relacja z dziadkiem, który miał oczywiście, przykładowym dziadkiem, który cierpi na demencję, może być szkodliwa. Dlatego oczywiście możemy o tym dyskutować i to jest dobrze, że o tym mówimy. Ale postawienie jasnej definicji, czy jasnego określenia, jak to się dzieje i dlaczego konkretnie ty zajmujesz się swoim rodzicem, albo dlaczego konkretnie ty nie zajmujesz się swoim rodzicem, pozostanie pytaniem, na które ciężko nam będzie uzyskać odpowiedź po prostu ze względu na jakieś osobiste sytuacje danej osoby, która nie będzie chciała o tym mówić.
Że posunąłby się pan do tego wniosku, który Sartre sformułował w tej rozprawce Egzystencjalizm jest humanizmem, gdzie podaję taki przykład. No jest oto młody człowiek, ma starą i schorowaną matkę, którą powinien się opiekować, ale wybucha wojna i zastanawia się, czy nie powinien raczej wstąpić do ruchu oporu i udać się tam do lasu i walczyć o ojczyznę. Jedno i drugie jest silnym imperatywem dla niego. Jedno wyklucza drugie. Cokolwiek zrobi, będzie miał poczucie winy z powodu tego drugiego. I teraz istota poglądu Sartra na tym polega, że nie ma tu żadnej logiki wyboru. Nie ma żadnego kryterium wyboru. Cokolwiek się wybierze, będzie równie dobre i równie złe. I to, co pan nazwał osobistym wyborem, jest wielką tajemnicą. Po prostu przegina się ta grę, szala, przechyla na jedną stronę lub na drugą. Towarzyszy temu poczucie absurdalności samej sytuacji wolności u Sartra. Wolność jest absurdalna w swojej istocie, po prostu działa w ten sposób, ale nie ma żadnego trzeciego czynnika, który o tym decyduje. Czy to, co pan nazwał osobistym, byłoby aż do tego stopnia tajemniczo absurdalnym, niepowtarzalnym i nie poddającym się dyskusji, jak to Sartre sobie wyobrażał?
Wydaje mi się, że właśnie w takiej sytuacji, w tym przykładzie, który podaje nam Sartre, no, człowiek stojący właśnie w obliczu takiego wyboru jest w pewnym stanie bezradności. To prawda, nikomu oczywiście tego nie życzę, żeby to miał. Natomiast no, co będzie tym kryterium, przez które on podejmie taką, a nie inną decyzję? Myślę, że takie pytanie należałoby właśnie zadać takiemu człowiekowi i uzyskać od niego, co jest dla niego ważniejsze, czy schorowana matka, czy ruch oporu. Czy kierując się jakimś prawem wzajemności w stosunku do matki, że tak, ona mnie wychowała i jestem jej winny opiekę, czy też właśnie odpowiedź na wezwanie ojczyzny. Tak, ojczyzna w potrzebie, ojczyzna wzywa.
A czy sądzi pan, że ten człowiek będzie znał odpowiedź na to pytanie? Czy będzie wiedział, dlaczego sam postąpił tak, jak postąpił?
Czy będzie znał odpowiedź na pytanie, to nie wiem. Wiem, że będzie mógł wypunktować sobie pewne, będzie mógł sobie sporządzić listę plusów i minusów i być może na drodze właśnie takiej refleksji i takiego sumowania, coś, no przykre, ale sprowadza tak do jakiejś matematyki. Wtedy dopiero będzie mógł podjąć decyzję. Oczywiście, czy to będzie decyzja słuszna z punktu widzenia, z moralnego, z etycznego punktu widzenia? Nie wiem.
mogę sobie wyobrazić pogląd, który byłby w pewnym sensie polemiczny z tym, co pan powiedział. To znaczy, że nie polega to na preferencji, że ktoś działa według swojej preferencji, którą sobie może jakoś wyliczyć na podstawie po prostu listy dóbr, które uznaje za wysoko wartościowe i inne, które uznaje za nieco mniejsze. Tylko tego rodzaju decyzje mają często charakter heroiczny. To znaczy wiemy, że będzie nas to dużo kosztowało, wiemy, że właściwie nasza racjonalna preferencja powinna działać przeciwko takiej decyzji, ale jednak to robimy. Tak jak się podejmuje na przykład walkę w sytuacji wysokiego prawdopodobieństwa przegranej, albo kiedy się opiekujemy kimś, o którym wiemy, że jest śmiertelnie chory, przedłużamy mu życie, wiedząc, że to tylko o chwilę, chociaż nakłady, które na to idą w sensie własnych, psychicznych, materialnych i tak dalej, są ogromne. I wiele innych tego rodzaju heroicznych decyzji się podejmuje, więc można powiedzieć, że to byłby taki pogląd. Kalkulacja jest nieważna. Pragmatyka jest nieistotna. Ważny jest pewien rodzaj decyzji, która nie liczy się z kosztami. I teraz na czym taka decyzja miałaby polegać? Bo nie zaprzeczy pan i państwo, że heroiczne decyzje zdarzają się w życiu, że ludzie czasami postępują wbrew swoim najlepszym racjonalnym preferencjom, ale też się wtedy oczekuje, że będą potrafili to uzasadnić. Nie powiedzą przecież, postępuję dokładnie przeciwnie niż to, co sądzę, bo tak mi się podoba.
Ja bym się nie zgodził ze stwierdzeniem, że taka decyzja ma charakter matematyczny. W ogóle sądzę, że z wieloma sytuacjami w życiu człowieka jest tak, że właściwie mamy bardzo mało do powiedzenia w kwestii naszego rzekomo wolnego w tej chwili wyboru, w momencie, kiedy do tej sytuacji dochodzi. One zazwyczaj są testem tego, kim się zdążyliśmy stać przez czas, który upłynął do momentu, kiedy trzeba było podjąć decyzję. Tak naprawdę ja jestem odpowiedzialny za to, kim byłem. Ta decyzja nie ma miejsca tu i teraz, tak? To jest prawdopodobnie sytuacja prawdziwej decyzji moralnej, to znaczy takiej decyzji, o jakiej pisze tragedia starożytna, o jakiej opowiada. Czy to jest decyzja, w której właściwie należy pochwalić człowieka, niezależnie od tego, którą z tych decyzji podejmie. Ale co jest charakterystyczne dla tego człowieka, to, że on myśli w tej sytuacji właśnie w kategorii odpowiedzialności. Że tam się nie pojawia pomysł na przykład ucieczki. Albo nie ma pytania o to, czy wolno mi w tej sytuacji, kiedy to się wiąże z aż tak dużym ryzykiem, wybrać coś łatwiejszego. On w ogóle się nie zastanawia nad tym, co będzie tu łatwiejsze, a co będzie mniej łatwe. On się zastanawia, gdzie rzeczywiście lokuje się jego odpowiedzialność w tym momencie, w którym się znalazł. Czy to jest odpowiedzialność za jakąś grupę ludzi szeroką, za naród, za państwo, czy to jest odpowiedzialność personalnie za najbliższą osobę. I oczywiście na to pytanie się nie da w tym momencie odpowiedzieć, bo my nie wiemy, kim ten człowiek jest. Kim jest w kontekście całej sytuacji, w której się znajduje i wszystkich uwarunkowań. Natomiast jest taka możliwość, że na to pytanie poprawnie on też nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. To znaczy, że nie ma poprawnej odpowiedzi. Znaczy, nie da się w sposób racjonalny przy ograniczeniach czasu, sytuacji czy możliwości w ogóle ludzkiej psychiki jednoznacznie powiedzieć, co wybrać. Możliwe, że to jest decyzja tragiczna, ale proszę zauważyć, decyzje tragiczne dotyczą tylko osób, które są wewnętrznie dojrzałe do odpowiedzialności.
Właściwie teraz pana wypowiedzi, wcześniej wypowiedzi pani Anny, pojawił się ten problem odpowiedzialności, że odpowiedzialność jest bazą. Dlatego podejmujemy działania opiekuńcze, że jesteśmy odpowiedzialni za innych ludzi. No ale to nie kończy naszej dyskusji. Wciąż się pojawia pytanie, dlaczego jesteśmy odpowiedzialni za coś, a nie za coś innego. Zgadzam się całkowicie z tym, co pan powiedział, że trzeba dojrzeć do poziomu odpowiedzialności, że odpowiedzialność to jest coś takiego, co no, kiedy się już ukształtuje, to silnie determinuje nasze czyny. Ale prawdą jest też, że z niczego się nie bierze, tylko ma swoje materialne ograniczenia. Jest krąg odpowiedzialności pewien, poza tym kręgiem leżą pewne rzeczy wewnątrz wewnątrz tego okręgu leżą pewne rzeczy. O tym, które są tam, a które są tu, decyduje, prawda, i nasze wychowanie, i właśnie nasze preferencje. Na pewno odpowiedzialności nie można do preferencji sprowadzić. Nie można powiedzieć, że ktoś jest odpowiedzialny tylko za to, co preferuje w stosunku do czegoś innego. To jest o wiele bogatsze pojęcie. Ale jak to uzasadnić? Dlaczego akurat opieka nad starzejącymi się rodzicami czy dziadkami miałaby znaleźć się w kręgu naszych odpowiedzialności, a nie poza tym kręgiem naszych odpowiedzialności? A jeżeli ktoś uważa, że to znajdzie się poza kręgiem odpowiedzialności, bo powiada, a państwo jest za to odpowiedzialne na przykład, społeczeństwo jest za to odpowiedzialne, są instytucje, które są za to odpowiedzialne, czyli on osobiście nie czuje się za to odpowiedzialny, jak takiej osobie inna osoba może powiedzieć, nie, to nieprawda, ponieważ to należy do kręgu twojej odpowiedzialności. Czy jest jakiś rodzaj filozoficznej, moralnej, obiektywnej argumentacji, która mogłaby rzucić światło na to, jak kształtują się te nasze kręgi odpowiedzialności? Od czego to zależy?
Mi się wydaje, że to zależy właśnie od relacji osobowych. Że dziecko jest odpowiedzialne za rodziców w podeszłym wieku, dlatego że ich kocha. To wynika z relacji miłości między rodzicami a dzieckiem. Ale problem, wydaje mi się, że pojawia się w momencie, kiedy nie ma tej relacji. Znaczy, to nie jest relacja miłości w takim klasycznym znaczeniu, kiedy nastąpił właśnie jakiś błąd w kształtowaniu tej relacji i na przykład właśnie dziecko ma poczucie krzywdy i wtedy nie czuje tej odpowiedzialności. Ale można założyć, że takim pożądanym modelem rodziny jest to, że rodzice kochają dzieci, z czego wynika to, że dzieci kochają rodziców. W związku z tym dziecko, które się znalazło w rodzinie, gdzie rodzice nie potrafili stworzyć relacji miłości i ta relacja opierała się na pewnej krzywdzie i właśnie wywołuje w dziecku pewne emocje czy doświadczenia, które powodują, że to dziecko nie czuje potrzeby opieki czy odpowiedzialności za rodziców, jest stanem właśnie pewnego rodzaju niepożądanym, bo rodzina powinna się opierać na miłości. A w związku z tym wydaje mi się, że tu się pojawia ten właściwy problem. Czy takie dziecko, które żyło powiedzmy w krzywdzie od rodziców, czy też ma obowiązek się zajmować rodzicami? I tutaj wydaje mi się, że to jest to, o czym była mowa przed chwilą, że taka postawa ze strony dziecka właśnie byłaby tą postawą heroiczną, bo wbrew jakiejś logice, że właściwie ten człowiek mnie bardzo skrzywdził, to teraz niech on też ma zniszczone życie na starość, bo ja nie będę poświęcał swoich dóbr dla opieki nad nim. To jest właśnie, to jest heroiczne działanie wbrew temu. I to jest pytanie właśnie o tą postawę heroiczną. Mi się wydaje, że ona wykracza poza kwestię imperatywu. Nie możemy wymagać od nikogo, żeby w pewnej sytuacji, znaczy w jakiejkolwiek sytuacji dokonał wyboru heroicznej postawy.
Ale problem z normami heroicznymi właśnie polega na tym, że nie można ich wymagać. A kiedy ktoś by nas zapytał, jak uzasadnimy to, że mamy zajmować się starzejącymi się rodzicami, to chcemy podać taki argument za tym, że ta norma nas obowiązuje. Ale w przypadku norm heroicznych nie możemy podać takiego argumentu.
Dlatego wydaje mi się, że nie da się wykazać, że dziecko powinno się zajmować rodzicami w podeszłym wieku, ile samo się do tego nie poczuwa. Znaczy, można sobie wyobrazić osoby, które są w pewien sposób, nie wiem, jak to nazwać, upośledzone emocjonalnie, które jednak nie zaznały żadnego zła od rodziców, ale mimo to ze własnego egoizmu nie chcą tego robić. No ale to jest postawa po prostu negatywna moralnie, po prostu egoizm. Ale ale właśnie w takich normalnej sytuacji wydaje mi się, że po prostu nie możemy krytykować kogoś, kto na przykład cierpiał przez całe życie z powodu z kolei egoizmu rodziców, który źle traktował swoje dzieci. To nie możemy oceniać negatywnie takiej osoby za to, że na przykład chce się zupełnie odciąć od tego rodzica.
Mówiąc o odpowiedzialności, o miłości mi kojarzy się to, że dochodzimy do pewnej kwestii, która jest związana z naszą tradycją, z naszym kręgiem kulturowym, czyli tej, możemy mówić o tej opiece nad rodzicami już teraz w kwestii religijnej. I odnosząc się do przykazania miłości, że kocha bliźniego swego jak siebie samego. Oczywiście nie dla każdego jest to jednoznaczne, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, jestem niewierzący i mnie to nie dotyczy. ale właśnie poruszając i te normy heroiczne, też tutaj można je odnieść do innych słów Chrystusa, do tego, żeby kochać nieprzyjaciela swego. Tak więc jeżeli rodzice byli dla mnie, byli dla mnie ciężarem byli dla mnie, no, katami, może za dużo, ale no, zdarzają się takie przypadki, to jeżeli jest osobą, jeżeli jestem osobą, która wierzy i która poważnie traktuje naukę Chrystusa, to jest to w pewien sposób mój obowiązek, żeby rodzicami się zająć. Oczywiście no, to jest tylko, tak jak zaznaczałem, może to być pewną normą, może to być normą dla ludzi, którzy wierzą. Natomiast co zrobić z osobami niewierzącymi, na tym etapie nie wiem.
Tak, to jest zupełnie inny rodzaj uzasadnienia, bo to jest uzasadnienie, które czerpie swój autorytet od samego Boga niejako. To znaczy przykazania nie są traktowane jako wyraz naszych naturalnych preferencji, bo gdyby tak było, to byśmy mogli je sobie racjonalnie wykoncypować, natomiast są pewnego rodzaju objawieniem moralnym, za którym możemy iść, tak jak się idzie za kimś. Nie za argumentem, który powiada, że lepiej jest zrobić A niż B, tylko za wielką chwalebnością zrobienia A. Niezależnie od tego, jak tam wyglądają różne B, C, D i tak dalej, co jest znowu światem naszych preferencji, ale właśnie to A, które triumfalnie, można powiedzieć, występuje na czoło jako wartość nadrzędna, przedmiot naszej aspiracji. Bo tu o aspirację w dużej mierze chodzi, tak jak jest ludzką aspiracją zbawienie, tak jak jest aspiracją jakaś wyższy stan sprawiedliwości, który przekracza to, co byśmy mogli wymyślić, kierując się naszymi listami preferencji. Tak, to jest, oczywiście, to jest taka opcja, jak pan mówi, może być ona ograniczona pod względem światopoglądowym, to znaczy nie do każdego trafi tego rodzaju argumentacja, ale niewątpliwie leży to w horyzoncie naszego europejskiego umysłu, żeby zrozumieć taką, nawet jeżeli ktoś by nie chciał jej przyjąć, to jednak chyba potrafi każdy zrozumieć tego rodzaju argumentację.
To przykazanie miłości bliźniego, ono jest przekroczeniem reguł starotestamentalnych. Powiedziano, jest cytat, prawda, z Ewangelii, powiedziano wam, będziecie miłować waszych przyjaciół, a nienawidzić waszych nieprzyjaciół. A ja wam mówię, będziesz miłował także nieprzyjaciela swojego. Ale to jest reguła starotestamentalna, czci ojca swego i matkę swoją. I ona w pewien sposób mówi, że ojciec i matka nie będą ci nieprzyjaciółmi, prawda? Co by się nie wydarzyło, to będzie zawsze konflikt w łonie rodziny, a nie spór z wrogiem. Nie będzie ci wrogiem twój rodzic, prawda? Czyli on zawsze będzie w tym twoim polu odpowiedzialności. Niezależnie od tego, co się wydarzy między wami. To może być generalnie lepiej jest, jeśli osoba starsza zostaje pod opieką domowników, niż kiedy ta opieka jest scedowana na jakąś instytucję. I niewątpliwie to jest lepsza sytuacja, choć z drugiej strony nie nam oceniać, prawda, decyzję tej osoby, bo ona jest zawsze konkretna i to jest kwestia sumienia i odpowiedzialności pojedynczego człowieka. Czasem może być tak, że ta opieka dla osoby starszej będzie lepsza, prawda, że to będzie z korzyścią dla tej osoby. Być może to będzie okupione subiektywnym poczuciem pewnego odrzucenia u osoby starszej. Ale czy summa summarum to będzie sytuacja dla niej gorsza, tego ja powiedzieć nie umiem. Choć oczywiście życzmy sobie możliwości i też prawda, gotowości ludzi do tego, żeby w miarę możliwości osoba starsza, no jak to się mówi, umierała w domu, tak? Ale jeszcze druga sprawa. Padło takie stwierdzenie, że przykazania nie są wyrazem naszych naturalnych skłonności. Nie są wyrazem naszych naturalnych skłonności w takim biologicznym rozumieniu natury, prawda? Znaczy naszych impulsów życia instynktowego czy popędowego, czy nawet dużej części życia psychicznego, ale z drugiej strony one są o tyle wyrazem naszej natury, prawda? Że właśnie przykazanie dane od Boga jest kierunkiem dla człowieka, w którym on się rozwija jako człowiek, czyli dochodzi do swojej natury, prawda? I tu oczywiście mamy dwa różne znaczenia, po prostu semantycznie słowa natura. Jest ta natura, która jest bazą, punktem wyjścia, i z niej wychodzę w kierunku realizacji jakiegoś przykazania. Czci ojca swego, matkę swoją. No ale jest też ta natura, która jest punktem dojścia. Natura w znaczeniu metafizycznym czy ontycznym. I tutaj wiara chrześcijańska jest wiarą w to, że to właśnie jest ta zasadnicza natura człowieka, do której realizacji dążymy.
Jeżeli chodzi o naturę, natura przykazania, znaczy mi się nasuwa taka myśl, że przecież, znaczy właśnie wydaje mi się, że obowiązek, jeżeli już wchodzimy na grunt religii chrześcijańskiej, że obowiązek chrześcijanina do opieki nad rodzicami w podeszłym wieku, nawet takimi, którzy wyrządzili wielką krzywdę dziecku, wynika przede wszystkim no z jednej strony z przykazania czci ojca swego i matkę swoją, ale też z przykazania miłości nieprzyjaciół właśnie. Że jeżeli dziecko czuje wrogość do rodziców za pewne krzywdy, których doświadczyło, to powinno się wzbić ponad to, jeżeli jest chrześcijaninem, przynajmniej starać się, z racji tego, że powinno miłować nieprzyjaciół. Wydaje mi się, że to jest ten aspekt. A jednak ten przykład miłości nieprzyjaciół być może jest, znaczy właśnie jak on się ma do natury człowieka. Bo tak jakby popatrzeć na świat starożytny, to jednak tam raczej spotykamy wzór miłości, który odwołuje się do pewnej wzajemności. A dopiero Nowy Testament, dopiero Jezus powiedział, żeby miłować nieprzyjaciół. Więc to mi się wydaje, że to jest pewnym, znaczy pytanie w jakim sensie, ale jednak nie jest tak całkiem naturalne, że nawet po analizie, czy pewna dojrzałość taka czysto naturalna, ludzka, to i tak nie jest do końca w stanie uzasadnić tego, właśnie na jakiej podstawie mamy to robić. I pytanie, czy jeżeli już jesteśmy na gruncie chrześcijańskiej, czy to nie jest trochę tak, że w ramach tej religii, żeby być chrześcijanami, żeby umieć sprostać temu wymaganiu, trzeba się odwołać już do kwestii religijnych, że łaska podnosi naturę, czyli jakoś się udoskonala naturę człowieka i uzdalnia tego człowieka do tego, aby właśnie potrafił właśnie sprostać tej miłości nieprzyjaciół.
Ale już odchodząc od kwestii stricte religijnej, czasem tak jest, że z różnych powodów nie możemy podjąć odpowiedzialności za jakieś rzeczy, za które naprawdę jesteśmy odpowiedzialni. To jest ciężka sytuacja, ale inną rzeczą jest wyrzucenie poza obręb tego pola czegoś, co do niego w sposób właśnie naturalny, ale w znaczeniu takim ontycznym słowa natura należy.
Pan argument odwołujący się do tego przykazania czci ojca swego i matkę swoją ma bardzo ciekawą formalną strukturę, bo powiada się w nim tak, że nie wiemy tak naprawdę, co należy do kręgu naszej odpowiedzialności, ale cokolwiek by tam należało, to na pewno należy tam czczenie ojca swego i matki swojej. Czyli poniekąd ten przykład z tej czci jest używany jako paradygmat odpowiedzialności. Mogą, że różne rzeczy tam jeszcze należą do odpowiedzialności, ale matka i ojciec to na pewno. W taki sposób pokazywanie, co należy do kręgu naszej odpowiedzialności, ma taką ryzykowną konsekwencję, z jednej strony ryzykowną, z drugiej strony niezwykle atrakcyjną, że jest to nieodrywalne od nas samych, że ten ojciec i matka, ponieważ z definicji należą do kręgu mojej odpowiedzialności, praktycznie nie można ich oderwać ode mnie. Że o ile chcę być sobą, to muszę też respektować ten krąg odpowiedzialności z tymi właśnie osobami. Czyli granice pomiędzy naszymi osobami nie są aż tak sztywne. To nie jest zewnętrzna relacja między osobami, tylko to jest tak, jak gdybym się odnosił do samego siebie. Czy naprawdę jest tak, czy raczej tak, jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, że imperatyw opieki jest ufundowany w relacji zewnętrznej, rodzic-dziecko, a nie w relacji wewnętrznej, ja w stosunku do samego siebie i osoby matki i ojca, tak jak gdyby były mną.
Znaczy, zaczynaliśmy od tego paradygmatu relacyjnego, ale z drugiej strony to, co ja chciałam powiedzieć, to też to, że w relacji, no właśnie to, co mówiłam, że w relacji to jest oczywiste, to nie trzeba uzasadniać, znaczy nie trzeba szukać żadnych argumentów za taką sytuacją. A właśnie dopiero w sytuacji, kiedy tej relacji nie ma, trzeba się odwołać do samego siebie w tym sensie, żeby właśnie odnaleźć ten argument. Tak jak na przykład wyobrażam sobie, że w przypadku katolika, czy tam szczególnie chrześcijanina, byłby to właśnie, że odnajduje w samym sobie tą potrzebę próbowania sprostać wymaganiu miłości bliźniego, to właśnie dlatego właśnie tak postępuję. Wbrew temu, że to nie wynika z mojej relacji z rodzicami, wbrew tej relacji.
I tutaj się właśnie zgodzę z Joanną, że te paradygmaty mogą funkcjonować obok siebie równocześnie. To nie jest jak w strukturze rewolucji naukowej Kuna, gdzie tam po prostu jest jeden paradygmat, potem pojawia się anomalia i nastaje drugi paradygmat. Akurat w tym polu odpowiedzialności za rodziców zarówno ważne jest to, jaka łączy nas relacja, jak tą relację budujemy, no oraz to, jak mamy tą relację do siebie, czyli tutaj mówiąc już, odnosząc się do słów biblijnych właśnie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I chyba, nie wiem, czy to nas zbliża w jakiś sposób do odpowiedzi na to pytanie, czy należy się opiekować rodzicami, jak należy się opiekować, ale pokazuje pewną drogę, która może być drogą odpowiedzi, albo zbliżenia się do odpowiedzi.
Na tym zakończymy naszą dyskusję na temat niezwykle frapującej zagadki związanej z uzasadnieniem imperatywu opieki nad osobami starszymi, w szczególności tymi, które są nam bliskie, jak rodzice właśnie, czy dziadkowie. W naszej rozmowie brali udział
Joanna Skórzak,
Andrzej Macherzyński-Wiktor,
Piotr Drańko
i Robert Piłat. Dziękujemy za uwagę.